Bracia i siostry, usłyszeliśmy najstarszą homilię Piotra Apostoła, pierwszą homilię, pierwsze orędzie wielkanocne rodzącego się Kościoła. Ono zostało wygłoszone 50. dnia po święcie Paschy. Czyli używając naszego kalendarza, dzień zesłania Ducha Świętego. Żydzi w swoim kalendarzu starotestamentalnym mieli trzy święta pielgrzymie. Święto Paschy centralne, święto namiotów zwane świętem Kuczek i święto Góry Synaj, czyli święto Pięćdziesiątnicy. Kiedy wspominali przymierze zawarte przez Boga z Mojżeszem, którego wymiernym, czytelnym znakiem był dekalog, 10 przykazań Bożych. Te święta były stałe i ludzie udawali się w które z tych świąt do Jerozolimy. Nawet było takie życzenie uznawane za błogosławieństwo za rok na Paschę w Jeruzalem. Czyli żebyśmy mieli tę możliwość świętowania w tym świętym mieście. I Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w jedno z tych trzech świąt, staje i do przybyłych pielgrzymów mówi, że oni zabili Jezusa. Nie zabili tego osobiście, tylko rękami bezbożnych. Jak ktoś chce uchodzić za niewinnego, to używa innych, cudzych rąk. I coś takiego zabili Żydzi. Użyli Rzymian. Jest faktem historycznym, że karę śmierci mogli zasądzić tylko Rzymianie. Musiał to zrobić Piłat, nikt inny. Oni mogli przedstawiać argumenty, oskarżenia, mogli przedstawić świadków i wnieść samo oskarżenie, ale Żydzi nie mogli nikogo skazać na śmierć. Dlatego potrzebowali Piłata i potrzebowali Rzymian, cudzymi rękami. Także dzisiaj wiele rzeczy robi się cudzymi rękami. Jak ktoś nie chce osobiście czegoś powiedzieć, to potem ma rzecznika. On to powiedział. Jak nie chce na przykład samemu zamordować, to zleca morderstwo. No więc stara metoda zadziałała cudzymi rękami. Załatwimy swoją sprawę. Problem Jezusa z Nazaretu. Nie możemy zrobić tego sami. Musimy poprosić o to naszych wrogów. No ale czy jest prawdą historyczną, że ci ludzie, którzy przybyli 50 dni po fakcie, czy to oni powinni czuć się winni? Jakby ktoś znał zachowanie Piotra w tych kluczowych dniach, to mógł mu z tłumu rzec: a ty, Piotrze, ty w tym nie uczestniczyłeś? Bo ty powiedziałeś, że go nie znasz. Tak mogliby powiedzieć. I tak by powiedział współczesny agnostyk, człowiek wątpiący. Wyszukałby w internecie, w sieci argumentów. A jak się ten ksiądz zachował, jak się ten biskup zachował, jak się ten papież zachował? No i wyczytał sobie, że właśnie się tak zachował. Piotr głosi kerygmat, czyli kluczowe orędzie wiary chrześcijan. Ono składa się z trzech zdań. Jesteśmy grzesznikami. To jest pierwsze zdanie. Drugie. Bóg kocha grzesznika. Trzecie. Kościół jest znakiem miłości Boga do grzesznika. I to jest streszczenie naszej wiary. Siostra Faustyna, a idziemy w jej stronę, bo w niedzielę będzie obchodzić ważną uroczystość. Ona mówiła, że człowiek musi poznawać dwie przepaści. Przepaść własnej nędzy, czyli właśnie to, że jest grzesznikiem, i przepaść Bożego miłosierdzia, to, że Bóg kocha grzesznika. I żeby to odkryć, tą pierwszą przepaść swojej nędzy i tą drugą, Bożego miłosierdzia, do tego potrzebna jest wspólnota wiary, czyli Kościół. Żaden ze świętych nie kwestionował roli Kościoła, pośrednictwa Kościoła, obecności Kościoła w jego wierze, liturgii Kościoła. Żaden ze świętych tego nie kwestionował. Chociaż wielu z nich sporo wycierpiało od ludzi Kościoła. Byli poddawani próbom. Czasem było to świadome z premedytacją, a czasem było to nieświadome, wynikające z głupoty albo ze zwykłej grzeszności tych ludzi. Jest pewnym paradoksem, że świętych przesłuchują ci, którym do świętości daleko. Tak było na przykład z ojcem Pio. Przesłuchiwali go ci, którym było daleko do świętości ojca Pio. I on się na to godził. Trwał w wierze Kościoła i w swoim powołaniu. Kiedyś słuchałem, jak Krzysztof Zanussi opowiadał o problemach, jakie miał, kiedy kręcił film z dalekiego kraju. No, pewne sekwencje mógł nakręcić w Polsce, ale niektóre musiał kręcić w Watykanie z oczywistych powodów. No i cała ta machina instytucji watykańskich zacięła się w pewnym momencie, to znaczy przestała wyrażać zgody, zaczęła stawiać warunki, że reżyser był bliski rezygnacji z całego projektu. Jedyne, co go zatrzymało przy robieniu tego filmu, to, że nie wypadało, żeby ktoś inny, nie Polak, robił film o polskim papieżu. To był argument decydujący, który go zatrzymał przy tej pracy. I on po tych wszystkich doświadczeniach spotkał się z kardynałem Casaroli i chciał się poskarżyć na instytucję, która go uwierała, tak jak wielu ludzi. I Casaroli mu powiedział: wiem, co chce pan powiedzieć. Pan myśli, że tutaj spotka najlepszych. Nie, mówi, najlepsi są na pierwszej linii frontu, na misjach na przykład są najlepsi, a tu są tacy jak ja. I mówi, że to był najlepszy komentarz do całej tej sytuacji. Mówi, że to są ludzie próżni, którzy lubią chodzić po schodach, lub awanse, stroje. Tam scharakteryzował, kto tam jest. I mówi, że to mu bardzo pomogło. I było zachętą do tego, żeby jednak ten film o polskim papieżu zrobić. Więc to jest kwestia odkrywania trzech prawd o człowieku, że jest grzesznikiem, o Bogu, że kocha grzesznika i o Kościele, że jest sakramentem tej miłości Boga do grzesznika. Jeśli człowiek odkrywa tylko jedną z tych trzech prawd, nie odkrywa całej prawdy. Tak jakby widział na jedno oko. Trochę widzi. I dlatego jego wiara potem będzie miała wiele kryzysów i wiele problemów. Piotr z odwagą, bo jest umocniony Duchem Świętym, już nie ma dawnych lęków, staje i mówi trudną prawdę do ludzi, którzy przybyli, żeby się tylko pomodlić, żeby złożyć jakąś ofiarę i myśleli, że to będzie jak co roku, jak dawniej, jak przez wieki bywało, że kupią jagniątko, złożą całopalną ofiarę, wrócą i wszystko będzie jak dawniej. I nagle okazuje się, że już nic nie będzie tak jak dawniej. Już nie będzie składania ofiar. To jest jedna ofiara, którą jest Jezus Chrystus. Co wymaga wiary, bo składanie ofiar ze zwierząt ofiarnych nie wymaga wiary. Można zwierzę kupić, podciąć mu gardło i spalić. Tu wiara jest niepotrzebna. Oczywiście z założeniem, że robimy to dla Boga, z zachowaniem tradycji, tak. A ofiara, którą składa Jezus Chrystus, wymaga już wiary. Święta wymagają wiary. Moi znajomi, to jest pokolenie Jana Pawła II, niestety, z trójką dzieci właśnie wylecieli sobie we wtorek na last minute do Turcji, żeby tam przeżyć Wielkanoc, do kraju muzułmańskiego. Bo tańsze hotele, tańsze bilety, wszystko tańsze. I co jest za Wielkanoc w kraju muzułmańskim? Nie ma krzyża, nie ma rezurrekcji, nie ma święconych pokarmów, nie ma pokropienia wodą święconą. Co to za święta? I tak bardzo wielu młodych ludzi uczy się świętować właśnie tak. Wyjedziemy, zamiast malować pisanki, to pomalujemy sobie paznokcie. No można i tak, można jedno i drugie. Akurat Turcja to najlepszy adres na świętowanie Wielkiej Nocy. To nie jest Azja Mniejsza z czasów Piotra, Pawła, Barnaby, Tymoteusza, gdzie było kwitnące chrześcijaństwo, gdzie było 7 kościołów Azji Mniejszej, do których Jan pisał listy w swojej Apokalipsie. To jest zupełnie inna ziemia, choć w tym samym miejscu. Mamy odkrywać te trzy prawdy, także siłą naszego intelektu. Nie tylko intuicyjnie, czy dewocyjnie, że będziemy tutaj w jakiejś pobożności. Pobożność jest piękną rzeczą, szlachetną. Ona świadczy o wrażliwości człowieka. ale ona musi być czymś uzasadniona. Inaczej podszyta jest lękiem. I pobożność wielu ludzi podszyta jest lękiem. I ze strachu przed Bogiem niektórzy się modlą. A doskonała miłość usuwa lęk. Wyzwala z lęku. Nie utrzymuje w lęku. Wyzwala z lęku. Nie bójmy się poznawać tych trzech prawd. Zarówno tej prawdy o sobie, że jesteśmy grzesznikami, bo jesteśmy. Przez cały Wielki Post, przez te 40 dni próbowaliśmy sobie to tak namacalnie uświadomić. Nie bójmy się odkrywać również, że Bóg kocha grzeszników, że z wysokości krzyża ogłosił nam przebaczenie, nie wyrok potępienia. Przebaczenie. I ono się nie przedawnia. Ono dalej obowiązuje, wypowiedziane raz z myślą o wszystkich grzesznikach, jacy byli, są i będą. I mamy poznawać tę trudną prawdę o Kościele, którym jest dobro i zło, którym jest świętość i grzeszność, który sprawuje liturgię zawsze zaczynając od aktu pokutnego. Wiele rzeczy omija, ale nigdy nie omija aktu pokutnego. W ten sposób wychowuje ludzi, z różnym skutkiem oczywiście, to jasne, że z różnym. Więc Piotr głosi kerygmat, to pierwsze orędzie paschalne i mówi o zwycięstwie, że ten wykluczony przez budujących, kamień odrzucony przez budujących, staje się głowicą węgła, czyli kamieniem, od którego zaczyna się budowę domu, od którego wszystko się zaczyna. Inni mogą odrzucać. Taka jest konsekwencja wolności ludzkiej. Mogą odrzucić. A my mamy w Chrystusie widzieć kamień węgielny wszystkiego, co budujemy. Punkt oparcia, żeby nam nie zabrakło w krytycznym momencie fundamentu. Dlatego jest potrzebny Jezus. Jako fundament. I dopiero na nim możemy budować całą resztę. I wtedy będziemy wiedzieli, co możemy wnieść do środka, a co mamy zostawić na zewnątrz. Jedno z przysłów beduińskich z Afryki mówi, kiedy budujesz dom, musisz wiedzieć, co wnieść do środka, a co zostawić na zewnątrz. Nie wszystko się wnosi do środka i nie wszystko zostawia na zewnątrz. Jest potrzebne rozeznanie. Ci, którzy to słyszeli, przejęli się, których poruszyło to kazanie Piotra, zaczęli się zastanawiać, pytać go, co mamy czynić. On mówi, nawróćcie się. Już ile razy słyszeliśmy, że mamy się nawracać. Chociaż niektórzy uważają, że to ich nie dotyczy, że nie muszą się nawracać. Muszą czy nie muszą? Ty musisz czy nie musisz się nawracać? Mam Mamy też ten obraz spotkania Jezusa z niewiastami, które idą do grobu, a potem idą do wieczernika. Po spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym idą, żeby to przekazać ludziom. Bo wiara ma to do siebie, że się udziela. Wątpienie także. Ale wiara ma się udzielać. I ktoś, kto przeżywa wiarę na poważnie, zaraża wiarą. Daje natchnienia do wiary. Budzi wiarę. Budzi wiarę. Wiara jest bardzo ważna. Ostatnio słuchałem takiej historii o ratowaniu jednego żołnierza. Pomijam słuszność tej operacji, nie wnikam w to w tej chwili. No ale zostało zestrzelone dwóch pilotów. W armii amerykańskiej jest taka dewiza: nikogo nie zostawiamy. I oni wysłali kilkuset ludzi, żeby ratować jednego człowieka. I uratowali go. Stracili kilkaset milionów dolarów przy tym. Stracili mnóstwo sprzętu. Ale nie stracili zaufania. Żołnierz wierzył, że nie zostanie porzucony. I nie został. Ta wiara trzymała go i ta wiara również kazała innym ratować go. Patrz, to jest w języku armii, w języku wojny, w języku walki. Czy nie tego samego potrzebujemy w tych relacjach duchowych? Nikt mnie nie porzuci. Nie zostanę sam. Ktoś o mnie walczy. Ktoś się o mnie upomni. Niezależnie jakie jest ryzyko i jakie są koszty. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma jedno. Mamy go odnaleźć. I tak mamy walczyć o wiarę młodych ludzi. Nie ma znaczenia koszt. Nie ma znaczenia ryzyko. Nie ma znaczenia, co po drodze stracimy. Znaczenie ma to, czy odzyskamy jego wiarę. To ma znaczenie. I tylko to. I jego wiara. Że nie zostanie sam. Pomyśl nad tym.